Dzień dobry. Słuchają Państwo podcastu Polityki Insight Na Słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Kastor Kurzelewski, jestem analitykiem politycznym w Polityce Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Jest środa, 24 stycznia. W tym tygodniu postanowiliśmy z Wojciechem Szackim nie zajmować się Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem, którzy właśnie wyszli z więzienia, czy kolejnymi mniej lub bardziej udanymi bataliami ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Nie odbieramy tym sprawom wagi, ale powiedziano i napisano na ich temat tak dużo, że zarówno my, jak i pewnie nasi słuchacze chętnie złapiemy chwilę oddechu. Pod polityczną bieżączką żyje inny proces. Partie zwierają szyki przed wyborami samorządowymi. Mniej głośnymi w ogólnopolskich mediach, ale niezwykle istotnymi. Jeśli wybory parlamentarne to Austerlitz i Waterloo, to wybory samorządowe przypominają raczej wojnę partyzancką. Tysiące potyczek od gmin po sejmiki rozstrzygną, którzy generałowie będą mniej lub bardziej zadowoleni. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, zacznijmy od tego, w jakim układzie partie wystartują w wyborach 7 kwietnia i kiedy zapadną ostateczne decyzje w tej sprawie.
Rzeczywiście, te wybory na razie przechodzą bokiem obok tych wszystkich ważnych wydarzeń, które się dzieją każdego dnia i nawet partie jeszcze nie są tak do końca przygotowane ze strategią, z pieniędzmi, ze sztabami wyborczymi na tę kampanię. To jest o tyle dziwne, że te wybory to jest kwestia najbliższych 2 miesięcy z niewielkim okładem, a premier Donald Tusk już ogłosił tę datę i te terminy zgłaszania komitetów wyborczych już zaczęły biec. Ja na razie z tej kampanii samorządowej zetknąłem się tylko z jednym jej przejawem, bo na mojej wycieraczce pojawił się kalendarz z ursynowskimi muralami, który wydali radni, któraś z grup politycznych z Rady Dzielnicy. Natomiast poza tym, jak się rozmawia z politykami, to oni niespecjalnie jeszcze żyją tą kampanią. Media również umiarkowanie się nią zajmują, a ja mam poczucie, że to jest super istotny temat i dlatego też o nim dzisiaj rozmawiamy. Na razie mamy do czynienia z negocjacjami w łonie koalicji rządzącej. Lewica, zarząd Nowej Lewicy upoważnił swoich liderów Roberta Biedronia i Włodzimierza Czarzastego do rozmów z Platformą Obywatelską o koalicji. I to o koalicji takiej szerokiej na wybory samorządowe, nie tylko na sejmiki, ale również do innych szczebli samorządu, ale również chodzi tutaj o wybory prezydentów miast. I analogiczną decyzję dzień później podjął zarząd Platformy Obywatelskiej. I jak się rozmawia z Lewicą, to oni są bardzo podekscytowani tym pomysłem. Jak się rozmawia z Platformą Obywatelską, to jest tam odrobinę mniej ekscytacji, ale jest zrozumienie co do motywów, które stoją za takim połączeniem. Natomiast wciąż w tak zwanej przestrzeni publicznej mówi się o koalicji wszystkich partii uczestniczących w koalicji rządzącej. Do tego próbują namawiać trzecią drogę politycy Platformy, ale nie wydaje mi się, żeby to był bardzo prawdopodobny scenariusz.
A uznajesz, że to są prawdziwe namowy, czy to jest to po prostu kolejny odcinek tego spektaklu, który widzieliśmy już przed wyborami parlamentarnymi, gdy część środowisk wtedy opozycyjnych mówiła o jednej liście z tego powodu, że jest to temat popularny wśród jej wyborców, a niekoniecznie wierząc w to, że można do tego doprowadzić?
Nie wykluczam, że politycy Platformy i politycy Lewicy wiedzą, że nie uda się połączyć sił z trzecią drogą i że tę koalicję czeka start w 2 osobnych koalicjach, w 2 osobnych blokach na wybory samorządowe.
Zanim przejdziemy dalej, ja chcę uzupełnić, dlaczego widzimy tę asymetrię w chęci startowania wspólnego między politykami Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. W 2018 roku Koalicja Obywatelska dostała 27% w wyborach do sejmików, co przełożyło się na 194 radnych. Tymczasem Lewica dostała ich 6,6%. Czyli 11 radnych w skali kraju.
I w większości sejmików w ogóle nie było radnych Lewicy.
Tak. Wynika to z faktu, że okręgi w wyborach do sejmików są po prostu generalnie mniejsze niż w wyborach do Sejmu, czyli ten realny próg wyborczy, który partia musi osiągnąć, żeby wprowadzić swoich radnych, często przekracza 10% w danym okręgu. Wojtku, w takim razie chyba jak tu siedzimy, to wydaje nam się, że wspólny start Koalicji Obywatelskiej z Lewicą jest bardziej niż mniej prawdopodobny na ten moment. Prawda?
Wiele na to wskazuje. Tego bym się spodziewał też po rozmowach z politykami lewicy, po rozmowach z politykami Platformy. Aczkolwiek nie jest to wiadomość, która teraz nie schodzi z pierwszych stron gazet i nagłówków portali, to wydaje mi się, że jest to super istotny polityczny news i który miałby konsekwencje dla całej sceny politycznej, gdyby tak się rzeczy miały potoczyć.
Wojtku, powiedz mi w takim razie, jaka jest stawka tych wyborów?
I co by wynikało z tego połączenia dla tej stawki? Otóż PiS od 2014 roku, od tych jesiennych wyborów samorządowych, wygrywał wszystkie kampanie pod względem liczby głosów. To było chyba łącznie 8 różnych wyborów ogólnopolskich, parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych, europejskich.
I to europejskich mimo wspólnej, prawie wspólnej listy, bo wtedy startowała osobno Wiosna Roberta Biedronia.
Zgadza się. No i wydaje się, że teraz połączenie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy sprawiłoby, że PiS musiałby te wybory przegrać. Te pierwsze sondaże z tej kadencji wskazują na zmniejszanie się przewagi PiS-u nad Koalicją Obywatelską do mniej więcej 1-2 punktów procentowych, więc gdyby po prostu dodać do siebie elektoraty Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, no to wygląda na to, żeby to wystarczyło i to z nawiązką, żeby PiS pokonać i byłyby to pierwsze wybory, w których PiS przegrywa, co dałoby psychologiczny efekt i takie poczucie, że ta partia jest w takim trendzie spadkowym, sondażowym, że przestała wygrywać, że wyborcy się od niej odwracają. Nawet gdyby to był nie do końca prawdziwy obraz, to takie wrażenie by z nami pozostało po tych wyborach, zwłaszcza, że bardzo trudno będzie osiągnąć wynik podobny do tego pod względem zarówno odsetka głosów, jak i liczby głosów, ponieważ jeśli chodzi o liczbę, no to w ogóle pewnie będzie frekwencja niższa niż w wyborach parlamentarnych, a jeśli chodzi o procent, no to część głosów zabiorą różne komitety lokalne, które od czasu do czasu w sejmikach osiągają niezłe wyniki, więc tutaj zawsze partie ogólnopolskie trochę traciły na rzecz tych komitetów, więc PiS w skrajnym przypadku może zjechać nawet poniżej 30% i przegrać z sojuszem Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy, co by bardzo źle wyglądało i źle by wróżyło przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które są niedługo później. No i druga rzecz, która jest z tym związana, no to jest kwestia już podziału mandatów w sejmikach. Jeśli jesteś większą partią, to zyskujesz zwykle w przypadku podziału mandatów. Nie marnują się głosy na lewicę. Tak jak wspomnieliśmy tutaj, lewica przekroczyła próg w wielu sejmikach w wyborach w 2018 roku, ale nie wprowadziła żadnych radnych. Teraz te głosy, które padną na lewicę, będą poprawiały wynik mandatowy, będą poprawiały wynik procentowy. W tym momencie PiS rządzi w 7 województwach. Jeśli by ta koalicja w skali ogólnopolskiej wygrała, jeśli by również dobry wynik osiągnęła trzecia droga, no to jest bardzo prawdopodobne, że PiS straciłby 3, 4, może 5 województw nawet i jego zasoby by się wydatnie skurczyły. A rozmawiamy tutaj o potężnych instytucjach z potężnymi budżetami i dużymi możliwościami dawania zatrudnienia różnym ludziom. Dla PiS-u jest to super istotne. Teraz, gdy stracił władzę, te samorządowe instytucje, które podlegają sejmikom, stały się już teraz przystanią dla niektórych byłych urzędników państwowych. No i wygląda na to, że po tych wyborach kwietniowych tych przystani będzie mniej.
To dlaczego PiS tak mało robi w kontekście wyborów samorządowych? Zupełnie nie słyszymy o tym, żeby trwały jakieś intensywne przygotowania. Też zaraz przejdziemy do miast. Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nie wybrało swoich kandydatów w kilku z największych polskich miast, którzy mieliby stanąć w szranki z kandydatami obecnie tam rządzącymi albo związanymi z koalicją rządową.
Mam relację z posiedzenia ostatniego prezydium Komitetu Politycznego i tam nie było ani słowa o wyborach samorządowych, tak jakby ten temat jeszcze kompletnie nie zaistniał. Rozumiem, że Jarosław Kaczyński miał teraz dużo na głowie w związku z panami Wąsikiem i Kamińskim, że dużo uwagi poświęca również sprawie mediów, tej bieżącej strategii i taktyki politycznej w Sejmie, jakieś składanie wniosków o wotum nieufności, a to dla ministra Sienkiewicza, a to dla ministra Bodnara. Jakoś te wybory samorządowe zupełnie zniknęły z horyzontu, a w zasadzie w ogóle się na nim nie pojawiły. Nic nie słychać o sztabie wyborczym i kto miałby za tę kampanię odpowiadać. Nie słychać o pomyśle na tę kampanię. W 2018 roku ten pomysł był dość jasny, bo z jednej strony było straszenie uchodźcami, z drugiej strony była mowa o tym, że no, skoro mamy taki wspaniały rząd, który daje pieniądze dla samorządów, no to trzeba jeszcze dobrać do tego partnerów po stronie samorządowej i stworzyć taką synergię rząd, samorząd i to prawdopodobnie PiS-owi napędziło trochę głosów takich pragmatycznych wyborców, którzy liczyli po prostu na to, że jeśli wybiorą radnych z PiS-u, to łatwiej będzie o inwestycje z pieniędzy rządowych dla takich PiS-owskich samorządów. No i teraz ta strategia z oczywistych powodów się nie sprawdzi, bo się rząd zmienił i jak się rozmawia z PiS-owcami, to oni dużo częściej, dużo chętniej mówią o wyborach europejskich, na który już jakiś plan jest, na który jakiś zalążek list wyborczych też jest, a te wybory samorządowe są ewidentnie dużym kłopotem.
No właśnie chciałem się wtrącić i nie do końca z tobą zgodzić, że nie ma tej przestrzeni do komunikowania się o wyborach samorządowych, no bo jeśli słuchamy sobie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego w różnych konfiguracjach, w różnych sytuacjach, chociażby przy sprawie Kamińskiego z Wąsikiem w trakcie demonstracji, czy w słynnym nagranym wywiadzie dla telewizji Republika, który został puszczony już po tym, gdy posłowie zostali aresztowani, a był nagrany przedtem i Jarosław Kaczyński nie wspomniał o tym w trakcie wywiadu, no to słyszymy, że prezes Prawa i Sprawiedliwości cały czas mówi o wyborach europejskich, mówi o potrzebie obrony polskiej suwerenności. Co jest dziwne, bo wydaje się, że z punktu widzenia partii politycznej dużo ważniejsze wybory to są te wybory do sejmików, a nie wybory do Europarlamentu, które pozwolą Prawu i Sprawiedliwości wprowadzić kilkunastu czy małych kilkudziesięciu parlamentarzystów.
No nie wiem, czy to jest do końca polemika, z czym wystąpiłeś, natomiast ja się z tobą zgadzam o tyle, że dla partii, zwłaszcza tak dużej partii, jaką stał się PiS przez ostatnie lata, PiS to jest ponad 40 tysięcy członków w całej Polsce. Ta partia niesamowicie się rozwinęła kadrowo od czasów, gdy powstała, gdy liczyła kilkaset osób. Potem stopniowo rosła aż do właśnie tej armii 40 paru tysięcy osób. I takie wybory samorządowe dla tych wszystkich działaczy niższego szczebla, no to jest kwestia życia i śmierci. Bo to są wybory w gminach, to są wybory w powiatach, tutaj się rozstrzygają losy takie życiowe dla wielu z nich i nie dalej jak wczoraj rozmawiałem z jednym politykiem PiS-u, nie posłem, dla którego te wybory samorządowe są super istotne, również z tego punktu widzenia, że on się obawia, że niektórzy członkowie PiS-u będą się ukrywali pod szyldami komitetów lokalnych i nie będą chcieli występować pod szyldem PiS-u, a im więcej będzie takich przypadków, no tym mniejsza będzie liczba głosów oddanych na PiS. I tym gorzej będą te wyniki dla PiS-u wyglądały.
Zanim przejdziemy do koalicji rządowej, jeszcze dwa słowa o Konfederacji. Mianowicie Konfederacji podejście do wyborów samorządowych jest bardzo podobne jak do Prawa i Sprawiedliwości, przy czym wydaje mi się ono dużo bardziej na miejscu, bo Konfederacja nie ma tak rozbudowanych struktur, które żywotnie muszą znaleźć się w sejmikach albo w instytucjach podległych instytucjom samorządowym. I dla Konfederacji rzeczywiście wybory europejskie wydają się ważniejsze również z tego powodu, że po prostu sprzyjają im tematycznie. To znaczy Konfederacja w kwestii wyborów europejskich może Prawo i Sprawiedliwość podgryzać z prawej flanki. I rzeczywiście Konfederacja już do tych wyborów się przygotowuje, jakoś nie aż tak poważnie podchodząc do wyborów samorządowych jak obecna koalicja rządowa, do której teraz przejdziemy.
Tylko prawdę mówiąc, dla obu partii prawicowych ten kalendarz jest absolutnie fatalny, wyborczy. Zresztą PiS to akurat może sobie pluć w brodę, jeśli partie mają brodę, bo sami sobie ten kalendarz przyszykowali, przekładając wybory samorządowe i teraz przystępują do tych wyborów z pozycji przegranych w wyborach parlamentarnych, z pozycji partii, która straciła władzę i konfrontują się z jeszcze bardzo wciąż świeżym blokiem rządowym, dwoma być może blokami rządowymi i stoją raczej na straconej pozycji i trudno będzie się im później odbić w wyborach europejskich. Konfederacja, no to oni nie mieli nic wspólnego z przełożeniem terminu wyborów, natomiast dla nich to też jest koszmarny układ, bo w tych wyborach do sejmików oraz w wyborach prezydentów miast, no nie widzę szans na jakikolwiek sukces Konfederacji. Nie wykluczam w ogóle, że Konfederaci nie zdobędą w zasadzie żadnych miejsc w sejmikach, a nawet jeśli zdobędą, to w żadnym z nich nie będą mieli takiej pozycji języczka uwagi. Nic od nich nie będzie nigdzie zależało, jeśli w ogóle sforsują ten próg, a wcale nie jestem taki całkiem pewien, że im się to uda.
Myślę, że Konfederaci byliby zadowoleni, gdyby wprowadzili jednego, dwóch radnych do sejmików w skali całego kraju. Wydaje się, że tutaj Podlasie może być jakimś takim miejscem, o którym Konfederaci sami mówią. mówią, że być może tam uda im się kogoś wprowadzić. Natomiast polemicznie, gdyby wybory samorządowe nie były przełożone, a wybory samorządowe są tradycyjnie trudne dla Prawa i Sprawiedliwości, gdyby odbyły się w zeszłym roku przed wyborami parlamentarnymi, to bardzo możliwe, że podobną rozmowę mielibyśmy po wyborach samorządowych, w których Prawo i Sprawiedliwość by przegrało z koalicją, która w przyszłości stworzy koalicję rządową. I wtedy Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby być może 150 posłów.
Same złe rozwiązania.
Dobra, teraz przejdźmy do koalicji rządowej, do tego, jak ten start dwublokowy wpłynie na koalicję rządową. Myślę, że przejdziemy po prostu po partiach, zaczynając od Koalicji Obywatelskiej, która spodziewamy się obaj, że raczej wystartuje do sejmików i być może również na innych szczeblach z lewicą. I ja ten start widzę jako konsekwencje działań Donalda Tuska, które widzimy od 2022 roku. To wtedy Donald Tusk powiedział, że na listach Platformy Obywatelskiej nie znajdą się politycy, którzy są przeciwni aborcji do 12 tygodnia ciąży. Ja pamiętam, że wtedy pisaliśmy w Polityce Insight nawet taki tekst o skręcie Donalda Tuska w lewo, co wydaje mi się dobrze odzwierciedlało nasze przekonanie w tamtej chwili i wydaje mi się, że ten skręt w lewo w jakiś sposób został pociągnięty. I tą logiczną konsekwencją pociągnięcia tego skrętu w lewo jest ten start z lewicą. Więc pytanie, czy Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska, to jest w tym momencie partia centrolewicowa, przypomnijmy, zaczynająca swoją polityczną karierę 20 lat temu od bycia prawicą, centroprawicą.
No w historii Platformy to byłby przewrót kopernikański, gdyby ona zdecydowała się na stworzenie wspólnej listy z lewicą i tylko z lewicą. No bo wcześniej już mieliśmy taką wspólną listę na wybory europejskie, ale tam byli również ludowcy na tych listach, więc była to bardzo szeroka koalicja. I Platforma za każdym razem, gdy pojawiała się oferta ze strony lewicy wspólnego startu, to odrzucała ją, jeśli nie szli również za tym ludowcy. Nie było mowy do tej pory, żeby Platforma tylko z lewicą stworzyła koalicję wyborczą i teraz, jak się wydaje, zamierza tę decyzję podjąć. My rozmawiamy jeszcze przed ostatecznymi ustaleniami, ale wiele wskazuje na to, że tak będzie i ja rozumiem, że części polityków Platformy się to nie spodoba, że dla części działaczy zabraknie dobrych miejsc na listach wyborczych, bo trzeba będzie trochę się posunąć i ustąpić lewicy, która ma całkiem liczne struktury, jak na partię z takim poparciem, zwłaszcza w niektórych pewnie regionach lewica jest silna. Więc tutaj punktowo Koalicja Obywatelska straci na tym i jej działacze, natomiast globalnie to moim zdaniem zyska bardzo dużo, bo będzie na 99% zwycięska w wyborach, bo Donald Tusk pokaże, że znowu pokonał Jarosława Kaczyńskiego, bo odbije kilka sejmików, bo będzie miała zapewne znacznie mocniejszą pozycję w tych sejmikach niż trzecia droga, o której zaraz porozmawiamy. Więc z punktu widzenia Platformy i jej takiego globalnego interesu to jest bardzo dobra decyzja. A jeśli sięgniemy jeszcze trochę dalej w przyszłość, najpierw do wyborów europejskich, no to powstaje pytanie, czy jeśli ten sojusz się sprawdzi, to czy będzie kontynuacja w eurowyborach, czy w jakiejś innej konfiguracji te partie pójdą. Ale nie wykluczam, że byłaby kontynuacja. A gdyby tak dwa razy z rzędu się ten blok sprawdził i gdyby zarazem dobrze szła współpraca w rządzie, no to z punktu widzenia wyborcy, ale pewnie również Donalda Tuska, powstaje pytanie, po co nam lewica jako osobny byt polityczny, skoro jest słaby, skoro z trudem przekracza próg wyborczy, skoro Platforma realizuje postulaty lewicowego wyborcy, więc ta decyzja, której jeszcze nie mamy, może zapoczątkować ciekawe procesy na scenie politycznej, które mogą się skończyć nawet przekształceniem nowej lewicy w jakąś frakcję w ramach Koalicji Obywatelskiej, a nie samodzielną partię. Zwłaszcza, że potem mamy jeszcze wybory prezydenckie, w których lewica nie najlepiej wypada w ostatnich latach.
Wyobrażam sobie, że w tym scenariuszu partia Razem byłaby formacją, która od nowej lewicy by się oddzieliła, ponieważ partia Razem raczej na pewno nie może sobie pozwolić na zostanie członkinią Koalicji Obywatelskiej. Przy czym z tego, co słyszymy, na razie ten sojusz do sejmików jest dla partii Razem akceptowalny i partia Razem wydaje się, że na tym etapie nie będzie zbytnio krykać swoim koalicjantom?
No, partia Razem na razie jest na tyle słaba, że nie bardzo może brykać. No, pytanie, czy gdyby te partie większe zaczęły się ze sobą zlewać, to czy nie powstałaby jakaś przestrzeń dla partii Razem na stworzenie czegoś własnego z jakimś nieco większym potencjałem?
Jeśli o przestrzeni mowa, skręt Koalicji Obywatelskiej w lewo robi przestrzeń po prawej stronie od tejże. I co w związku z tym z trzecią drogą?
No wydaje mi się, że dla trzeciej drogi to jest optymalny kierunek, czyli zostać samemu po tej stronie centrowej, centroprawicowej, jak zwał, tak zwał. To jest konfiguracja, o którą Władysław Kosiniak-Kamysz zabiegał już w wyborach parlamentarnych. Znaczy, pamiętam rozmowy z PSL-em z tamtych miesięcy, gdy oni wszyscy mówili, że najfajniej byłoby, gdyby powstały dwie listy opozycji. Jedna taka bardziej centrolewicowa Platformy i Lewicy, a druga PSL i Polski 2050. Więc byłby to wariant, na którym PSL-owi bardzo zależało i prawdopodobnie Szymonowi Hołowni również, chociaż z nimi akurat o tym nie rozmawiałem. Trzecia droga w tym momencie radzi sobie całkiem dobrze w sondażach. Ma 15%, poparcie dla niej wzrosło w porównaniu z kampanią parlamentarną. PSL zawsze dobrze się czuł w wyborach samorządowych i zawsze osiągał lepsze rezultaty w tych wyborach niż w innych. PSL jest najliczniejszą partią w Polsce. No i tutaj oczywiście rodzi się pytanie, co z Polską 2050, bo nie wyobrażam sobie innego scenariusza niż wspólny start tych dwóch partii i wydaje mi się również, że PSL sobie poradzi, ma olbrzymie doświadczenie samorządowe, ma mnóstwo samorządowców różnych szczebli, ma doświadczenie w układaniu list wyborczych, mają wszystko to, czego nie ma Polska 2050 i o ile w wyborach parlamentarnych jeszcze jakoś, co widzimy w Sejmie, w liczebności klubów poselskich, ten sojusz się sprawdził dla obu partii, to w przypadku wyborów samorządowych wydaje mi się, że lepiej na tym wyjdzie PSL niż Polska 2050, która po prostu nie ma tylu ludzi w skali kraju. Natomiast i tak obie partie uzyskają prawdopodobnie dobry wynik, będą współrządziły w większości sejmików i to pewnie w zdecydowanej większości sejmików, więc wydaje mi się, że tutaj wszystkie partie uczestniczące w koalicji rządowej mogą z optymizmem spoglądać na kampanię samorządową.
Trochę wątpię, czy to PSL wyjdzie lepiej na koalicji z Polską 2050, ponieważ z Polską 2050 startującą hipotetycznie osobno mielibyśmy trochę case partii w rodzaju Konfederacji, to znaczy z trochę wyższym poparciem, ale jednak partii bez własnych, silnie rozbudowanych struktur w skali kraju, partii, która w wyborach do sejmików i w wyborach na różnych szczeblach samorządowych zrobiłaby dużo niższy wynik niż ma poparcie w skali kraju. Stąd wydaje mi się, że nawet jeśli Polska 2050 wprowadzi 1/3 radnych, których wprowadzi PSL, to wciąż byłoby więcej niż wprowadziłaby startując hipotetycznie osobno.
Tak, tam jeszcze dochodzi kwestia prezydentów, burmistrzów, bo PSL i Polska 2050 się dość ładnie uzupełniają, jeśli chodzi o elektoraty. Mówiąc w dużym uproszczeniu, Polska 2050 to jest Polska miast średnich i trochę mniejszych niż średnie, a PSL to jest partia jeszcze mniejszych miast i bogatych wsi. Więc może zagrać ten sojusz, krótko mówiąc.
Dobra, to jakbyś miał powiedzieć tak lub nie. Czy trzecia droga przekroczy 20% w wyborach do sejmików?
Wydaje mi się, że nie, ale to z powodu, o którym wspomniałem, czyli startu komitetów lokalnych, będą bezpartyjni samorządowcy, więc to poparcie myślę, że raczej będzie w okolicach 15-16% niż 20%.
To możemy się tutaj założyć przed państwem, bo mnie się wydaje, że jest to wynik realny i nawet całkiem prawdopodobny, biorąc pod uwagę historycznie dużo lepsze wyniki PSL-u w wyborach samorządowych. Wydaje mi się bardzo prawdopodobne, że w skali kraju ta trzecia droga zrobi wynik na poziomie 20% i byłoby to historyczne wydarzenie. To znaczy, dawno w Polsce nie mieliśmy tak silnej trzeciej partii, o ile kiedykolwiek.
No chociaż to inne wybory niż parlamentarne. Ale zakład przyjmuję i z przyjemnością będę czekał na jego rozstrzygnięcie. No dobrze, to porozmawialiśmy trochę o sejmikach, w których to, o czym nie rozmawialiśmy, to jest kwestia bezpartyjnych samorządowców i tego, jak się zachowają. Oni pozostaną zapewne silni w kilku województwach. Pytanie, czy będą chcieli przekierować swoje polityczne zainteresowania i sympatie i na przykład w województwie dolnośląskim będą chcieli jednak zawrzeć koalicję z nową władzą centralną. mogą się powoływać na to, że już były województwa, w których rządzi razem z Platformą, to było województwo lubuskie. Więc to jest jedno pytanie. Drugie pytanie, czy jakaś inna partia jeszcze zdecyduje się wystartować w tych wyborach? Czy pojawią się jacyś samorządowcy, jacyś prezydenci miast, którzy by chcieli założyć sobie komitet również na poziomie wojewódzkim? No, krótko mówiąc, dużo ciekawych pojedynków w różnych regionach, ale teraz chciałbym jeszcze trochę o miastach pogadać, bo o ile sejmiki dla mnie są super istotne i ważniejsze niż cokolwiek innego w tych wyborach samorządowych, o tyle dla, mam wrażenie, większości mediów oraz opinii publicznej najbardziej liczy się to, co w miastach i te pojedynki o władzę nad metropoliami, no to będzie to, co będzie przykuwało uwagę mediów, więc chciałem cię podpytać o sytuację w największych polskich miastach. Warszawa chyba jest prosta.
Warszawa jest prosta. W Warszawie wiemy o tym, że o drugą kadencję będzie się ubiegał Rafał Trzaskowski. Jedyne pytanie w związku z Trzaskowskim brzmi, czy zostanie prezydentem w pierwszej czy drugiej turze. Raczej nikt nie ma wątpliwości, że dla Rafała Trzaskowskiego to będzie rozgrzewka przed wyborami prezydenckimi, w których ma apetyt na zostanie prezydentem Polski w 2025 roku.
Trzaskowski się chyba ściga sam ze sobą z 2018 roku, jeśli on by poprawił wynik. Wówczas, przypominam, pokonał Patryka Jakiego i już w pierwszej rundzie został prezydentem, więc każdy lepszy wynik będzie jego sukcesem politycznym, każdy gorszy będzie jego porażką polityczną, nawet jeśli te wybory wygra.
No, Trzaskowski może z tego powodu zostać ofiarą swojego własnego sukcesu z tamtych wyborów, ponieważ wynik miał naprawdę dobry, a Patryk Jaki robił bardzo aktywną kampanię i przez długi czas wydawało się, że do tej drugiej tury dojdzie. W tym momencie wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość postawi prawdopodobnie na Tobiasza Boheńskiego, który jest politykiem dużo mniej rozpoznawalnym jak Patryk Jaki i nie miał jeszcze okazji przetrzeć się w tak nagłaśnianej i obserwowanej przez media kampanii.
No, on nie startował w żadnych wyborach nigdy w życiu i teraz ja wcale nie jestem przekonany tak bardzo, że PiS na niego postawi. Aż po pierwsze tej decyzji nie ma, co samo w sobie jest dość zabawne, bo do tych wyborów już jest nie tak daleko. Ale jak się rozmawia z pisowcami, no to oni podkreślają, że po pierwsze, Tobiasz Boheński, nawet jak już coś napisze na Platformie X, czyli dawnym Twitterze, bo on nigdzie indziej w zasadzie nie występuje, to zbiera po kilkadziesiąt lajków tak zwanych, albo kilkaset pod swoimi postami, więc nie jest to dużo. I po drugie, tutaj ktoś mi podrzucił taki przykład, że on z jednej strony uderza w Donalda Tuska i mówi, że jak najszybciej chce przestać być wojewodą, bo nie może znieść tego, że premierem został Donald Tusk i że on jest jego podwładnym. To był jeden z jego ostatnich głośnych przejawów działalności jako wojewody mazowieckiego. A z drugiej strony ma jakieś fotografie na tle książek Żulczyka, który na prawicy jest pisarzem wyklętym, więc on chce być jednocześnie krwistym pisowcem i fajnopolakiem. I to według mojego rozmówcy z PiS-u w ogóle nie gra. A oprócz tego nikt wciąż nie zna Tobiasza Boheńskiego. Ale też nie jest tak, że obrodzili inni wspaniali kandydaci, więc tutaj w Warszawie PiS ma ból głowy.
Ból głowy mają też pozostałe człony koalicji rządowej, co zrobić z sytuacją kandydatury Rafała Trzaskowskiego. To, co ja słyszę od polityków z tych mniejszych partii, to to, że być może szykuje nam się koalicja od trzeciej drogi po lewicę i postawienie na wspólnego kandydata razem z ruchami miejskimi. W przestrzeni medialnej funkcjonują przede wszystkim dwa nazwiska. Pierwszym jest senatorka partii Razem Magdalena Biejat. Drugim jest Jan Mentzfel, który już powiedział, że jeśli dostanie szerokie poparcie, to z chęcią wystartuje. Jak będzie, to zobaczymy. Wydaje się, że oboje ci kandydaci nie zagrożą Rafałowi Trzaskowskiemu w zostaniu prezydentem. Pytanie, czy zrobią na tyle dobry wynik, żeby nie dopuścić do powtórzenia przez Rafała Trzaskowskiego wyniku sprzed 5 lat. Natomiast to, co powiedziałeś o Prawie i Sprawiedliwości, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma jeszcze swojego kandydata, jest charakterystyczne nie tylko dla Warszawy, ale bardzo podobne zjawisko widzimy w Krakowie i we Wrocławiu.
No właśnie, zajrzyjmy na południe. Co słychać? Może w Krakowie, gdzie po 465 latach odejdzie ze stanowiska prezydent Majchrowski.
465 w przybliżeniu, dokładnie po 22. Żeby przejść do Krakowa i Wrocławia, ja zacznę od tego, że jesteśmy dopiero na wczesnym etapie tej kampanii, to znaczy same nazwiska kandydatów trzeba będzie zgłosić do 14 marca. Stąd wiele sondaży, które się pojawiają, bierze pod uwagę różne zestawy kandydatów, przez co wyniki są dość chwiejne. Natomiast już nam się klarują pierwsze rzeczy. W Krakowie, o który pytałeś, wiemy, że faworytem do dostania się do drugiej tury jest Łukasz Gibała. Łukasz Gibała jest radnym Krakowa, to jest były polityk Platformy Obywatelskiej, były polityk Ruchu Palikota, poseł tych partii.
Rodzinnie powiązany, zdaje się, z Jarosławem Gowinem. Nie wiem, czy to jest jego siostrzeniec.
Nie tylko rodzinnie, ale też w kwestii wykształcenia. To znaczy Łukasz Gibała jest doktorem filozofii, który pisał pracę dyplomową o modalności i o światach możliwych. Łukasz Gibała po raz trzeci kandyduje na prezydenta Krakowa. W każdych kolejnych wyborach uzyskiwał lepszy wynik. W 2014 to było 11,2% głosów, w 2018 to już było 17,1%. Pierwsze sondaże, które widzimy, wskazują, że sprawdzi się stare filozoficzne porzekadło do 3 razy sztuka. To znaczy wszystkie sondaże z ostatnich tygodni po rozdzieleniu głosów niezdecydowanych dają Łukaszowi Gibale powyżej 30%. No i zasadnicze pytanie brzmi, kto dostanie się do drugiej tury. Jednym z kandydatów jest popierany przez Koalicję Obywatelską Aleksander Miszalski. Aleksander Miszalski jest posłem Koalicji Obywatelskiej i wydaje się, że to on ma największe szanse, żeby w drugiej turze zmierzyć się z Łukaszem Gibałą. Sondaże dają mu około 20-20 kilku procent. Zasadnicze pytanie rzeczywiście brzmi, kogo wystawi Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ bardzo długo faworytką w tej sprawie była Małgorzata Wasserman, przy czym w tym momencie media lokalne mówią, że to już jest praktycznie niemożliwe, że Wasserman nie chce kandydować na urząd prezydenta Krakowa. I w tym momencie wydaje się, że największe szanse na zostanie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości ma Łukasz Kmita. Łukasz Kmita to jest były wojewoda Małopolski, który jest mniej rozpoznawalny niż Małgorzata Wasserman, stąd można się spodziewać, że dostanie niższy wynik niż jej dawały sondaże.
No Małgorzata Wasserman, która notabene nie jest członkinią PiS-u i startowała w wyborach jako kandydatka bezpartyjna, ale od lat związana oczywiście z PiS-em. I Małgorzata Wasserman od lat dostawała bardzo dobre wyniki wyborcze w Krakowie. I nawet jeśli tam startowali tacy politycy jak Jarosław Gowin czy Ryszard Terlecki, to ona miała kilkukrotnie lepszy wynik, również dzięki temu, że była jedynką, ale również dzięki osobistej popularności, więc ona prawdopodobnie nie wygrałaby tych wyborów prezydenckich, ale zapewne nie miałaby kłopotów z doprowadzeniem do drugiej tury i z tym, żeby się w tej drugiej turze samej znaleźć.
Nie jestem o tym przekonany, sondaże nie są o tym przekonane. Aleksander Miszalski, czyli kandydat Koalicji Obywatelskiej, mógłby ewentualnie jej zagrozić. Natomiast rzeczywiście Małgorzata Wasserman, gdyby wystartowała, byłaby jedną z chyba 4 osób, które realnie mają szansę na drugą turę. Tą ostatnią jest Andrzej Kulik, to jest obecny wiceprezydent Krakowa, który jest popierany przez Jacka Majchrowskiego, natomiast w porównaniu do poprzedniej trójki ma zdecydowanie najmniejsze szanse, aby tym prezydentem zostać, czy żeby wejść do drugiej tury. Pytanie, które się rodzi, to jest, co zrobi trzecia droga, ponieważ jeśli chodzi o trzecią drogę, to pojawiają się aż 3 nazwiska potencjalnych kandydatów. Wiemy, że bardzo chciałby kandydować na prezydenta Krakowa Ireneusz Raś, on zresztą mówił o tym wielokrotnie w ciągu ostatnich miesięcy. Natomiast oprócz niego jest tam Rafał Komarewicz, to jest polityk Polski 2050 i Piotr Kempf, czyli dyrektor zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. Tak czy inaczej wydaje się, że oni szanse na drugą turę mają mniejsze i że ta druga tura rozstrzygnie się oprócz Łukasza Gibały między kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, Aleksandrem Miszalskim popieranym przez Koalicję Obywatelską i Andrzejem Kuligiem, czyli politykiem, którego chciałby zobaczyć w tamtym miejscu Jacek Majchrowski.
Pewnie będziemy jeszcze robili takie przeglądy miejskie w przyszłości, ale na deser tej pierwszej rozmowy może Wrocław, czyli miasto i region, który dostarcza niesamowitych wrażeń politycznych. Zawsze tutaj się bardzo dużo dzieje i na poziomie sejmiku, i na poziomie miasta. Co słychać na Dolnym Śląsku?
Przypomnę Państwu, że od 2018 roku Wrocławiem rządzi Jacek Sutryk. To jest polityk, który wtedy w 2018 roku został prezydentem przy wsparciu bardzo szerokiej koalicji, od Koalicji Obywatelskiej po Sojusz Lewicy Demokratycznej. Teraz Jacek Sutryk nie ma szans na równie szerokie poparcie. Nie jest też do końca jasne, czy dostanie poparcie od Koalicji Obywatelskiej. Tradycyjnie w tym regionie chaos w polskiej polityce jest na najwyższym możliwym poziomie, ponieważ bardzo prawdopodobne, że kontrkandydatem Jacka Sutryka zostanie popierany przez lokalną Platformę Obywatelską polityk Michał Jaros. Michał Jaros jest popierany jako kandydat przez m.in. byłego prezydenta miasta Bogdana Zdrojewskiego. Natomiast znowu z tego, co piszą lokalne media, Jacka Sutryka popiera Grzegorz Schetyna. Zarząd Platformy Obywatelskiej jeszcze na ten moment nie zdecydował się, kogo poprze, natomiast sam Jaros już rozpoczął kampanię. Jaros rozdaje ulotki, na których widnieje on razem z Donaldem Tuskiem, co może sugerować, że albo wie, że dostanie to poparcie od Donalda Tuska, albo próbuje stworzyć politykę faktów dokonanych i liczy, że gdy już to zostanie przyjęte, to on zostanie tym kandydatem na prezydenta Wrocławia. Tych dwóch polityków wydaje się, że ma największą szansę na drugą turę, przy czym lokalna specyfika Wrocławia jest taka, że w ostatnich tygodniach widzieliśmy dwa sondaże, jeden zrobiony na zamówienie zaplecza Jacka Sutryka, drugi zrobiony na zamówienie zaplecza Platformy Obywatelskiej. Oficjalnie wiadomo, że zostały zrobione na zlecenie tych zapleczy. I w tym sondażu zrobionym na zlecenie Jacka Sutryka Michał Jaros nie dostaje się nawet do drugiej tury. Do drugiej tury zostaje się Mirosława Stachowiak-Różecka.
Czyli posłanka PiSu.
Która nie wiadomo, czy zostanie kandydatką na prezydentkę Wrocławia, a była tą kandydatką w poprzednich i jeszcze poprzednich wyborach. Natomiast kandydować w wyborach chce też Andrzej Kilianek, to jest miejski radny Prawa i Sprawiedliwości, a także Robert Pieńkowski, inny miejski radny Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nie zdecydowało, podobnie jak w Krakowie i podobnie jak w Warszawie, kto będzie ich kandydatem. Natomiast na ten moment wydaje się, że kandydatów do dostania się do drugiej tury jest trzech. To znaczy pierwszym będzie Jacek Sutryk, drugim będzie Michał Jaros i trzecim będzie polityk wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwość. Wydaje się, że jeśli do drugiej tury wejdzie polityk Prawa i Sprawiedliwości, to zwycięzcą zostanie Jacek Sutryk, który obecnie w sondażach prowadzi. Natomiast w przypadku starcia polityka KO i Jacka Sutryka tak naprawdę nie wiadomo. Przekonamy się o tym za kilka miesięcy.
Tak, a na koniec jeszcze powiem, że tych pojedynków prezydenckich będzie ponad 100 w całej Polsce i że pewnie tak jak dotychczas będziemy obserwowali bardzo wiele reelekcji. Nie weszła jeszcze ta zasada, która zetnie licznych prezydentów miast, chyba że ta ustawa zostanie zmieniona, która wprowadza dwukadencyjność, więc ta wielka zmiana w miastach to jest kwestia następnych prawdopodobnie wyborów samorządowych. Na razie będziemy mieli mnóstwo prezydentów miast, którzy będą wygrywali te potyczki z pretendentami i będziemy mieli też wielu prezydentów niezależnych, którzy zbudowali na tyle silną pozycję przez lata, że te partie są im do niczego niepotrzebne. I prawdopodobnie partie nie będą chciały z niektórymi z tych prezydentów zadzierać i mogą ich poprzeć. A zapewne w skali kraju najwięcej prezydentów dużych miast wciąż będzie miała Platforma, która jest najmocniejsza. PiS będzie bronił tych nielicznych miast, w których rządzi, w tym Stalowej Woli.
Wojtku, dziękuję za rozmowę.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.